Czy warto zagadywać do dziewczyn młodszych od siebie o 5-6 lat?
Minimum. Natomiast kiedy on byłby kobietą i byłby silny, niezależny i przebierał w młodszych facetach, to już byłoby super.
Go for it. Nie szukaj załatania swojej samotności w kobietach. Jeżeli tego nie potrafisz kontrolować, to nie pij alkoholu, nie?
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.
Witamy po wakacyjnej przerwie. Może nas mniej było, no ale też mieliśmy wakacje. I działamy. Działamy. Słuchaj, Mateusz, tak na wstępie. Wiesz, jakie są cztery klasy społeczne?
Nie wiem.
Pierwsza, najniższa klasa społeczna. Kiedy facet tylko pracuje w związku. Mówię w małżeństwie, tak? Druga klasa społeczna to klasa średnia. To kiedy oboje ludzie pracują, czyli i mąż, i żona. Trzecia klasa społeczna, kiedy tylko facet pracuje, żona zajmuje się domem, czyli taka wyższa.
A czwarta, nie pracują, bo oboje.
No nie do końca.
Czyli jak?
Facet pracuje i żona otwiera biznes i leci na stracie 10 tysięcy na miesiąc.
Znam taką historię, powiem ci, nawet nie jedną. I nikt nie wnika.
No. I żona sobie mówi, o, otworzyłabym sobie butik z jakimiś tam markowymi ubraniami. No i leci na stracie przez kilka lat. Dziś koła i nikt to nie wnika.
Znam taką historię.
I mówi, że jest bizneswoman.
Tak. Znam te opowieści.
No.
Skrypty.
Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy dla was zbiór kolejnych pytań z grupy Męskie Problemy. Jest ich sporo ogólnie, tych męskich problemów, ale wybieramy takie, no myślę, że do których każdy się może gdzieś tam utożsamić albo odnieść w jakimś stopniu. Może przeczytam pierwszy problem.
Dawaj.
Panowie, czy w wieku 28 lat to it's over na rynku matrymonialnym w Warszawie dla faceta? Ostatnie
28?
28 lat.
Ziomek.
Ostatnie 4 lata spędziłem w miasteczku, gdzie praktycznie nie ma żadnych osób w moim wieku. Wszyscy wyjechali do większych miast.
W Radomiu?
Ja w nim siedziałem, bo miałem dobrze płatną pracę i pozwoliło mi to oszczędzić sporo kasy. W najbliższych miesiącach przeprowadzam się do stolicy, do własnego mieszkania. O, sytuowany chłopak. I powiem szczerze, że zamierzam trochę rozejrzeć się z zapcią.
Jak ma swoje mieszkanie, to już jest tutaj... W nielicznym procencie.
Przez ostatnie lata
magnatów mieszkaniowych
strasznie się wyobcowałem i wypadłem z rynku. Doskwiera mi trochę samotność. Ostatni raz byłem w związku, gdy miałem 21 lat. I teraz moje pytanie jest takie. Czy warto zagadywać do dziewczyn młodszych od siebie o 5-6 lat?
Minimum.
Trochę nie biorę pod uwagę osób w swoim wieku, ponieważ wszędzie czytam, że dziewczyny w tym wieku są już przebrane, ale też nie chcę generalizować. Myślę, że wiem, na której grupie to przeczytałeś.
Trochę tak jest.
Myślałem też, aby jeden pokój w mieszkaniu wynająć jakiejś fajnej studentce, może wyniknie z tego coś fajnego. Co myślicie? Złożone pytanie.
Ty niecny nic poniu. Nieźle to sobie wymyśliłeś. Z tym mieszkaniem i wynajęciem pokoju. No, zaczynając od początku, to na pewno nie jest over. Myślę, że to jest
początek.
Very raczej. Beginning. Raczej bym powiedział. Stary. Tak naprawdę... To w wieku 28 lat to dopiero zaczyna się przygoda faceta i myślę, że jego wartość dopiero zaczyna rosnąć w tym wieku. Zgadzasz się ze mną?
Tak.
Na rynku matrymonialnym.
Zgadzam się, ale jeżeli jesteś w miarę świadomy i ogarnięty.
Wydaje mi się, że jest.
Ale myślę, że wydaje mi się, że jest, jak ma mieszkanie w wieku 28 lat i też mówi, że tutaj miał dobrze płatną pracę w małym mieście, co też jest wyzwaniem. To...
Ma swoje mieszkanie, czyli
tak.
Już jest na plus.
To już jest, wysoko się plasuje na rynku matrymonialnym.
Słychać, że dobrze kombinujesz, więc myślę, że wszystko przed tobą.
Myślę, że wszystko przed tobą, ale też uważam, że powinieneś trochę poszaleć się, pobawić i zobaczyć, co jest na tym rynku.
Oczywiście.
I nie brać pierwszej, lepszej opcji.
Oczywiście, że tak, że trzeba zjeść trochę chlebka z różnych pieców, żeby wiedzieć, który jest najlepszy.
Dokładnie.
Wiesz, to jest ciekawe w ogóle, bo ja pamiętam kiedyś...
Nie. Ty miałeś też 28 lat, jak się przeprowadziłeś do Warszawy.
Tak, dokładnie, ja miałem 28 lat. Ja pamiętam, że kiedyś trafiłem na taki filmik w internecie, którym było opisane to, że jednym z największych kłamstw wobec mężczyzn jest to, że nam się wmawia, że my, podobnie jak kobiety, w wieku 30 lat, czy tam 30 kilku, mamy ścianę, że to jest już koniec, że tak się wmawia facetom, że jakby, tak. Że do tego 30 trzeba mieć dziecko, trzeba mieć kobietę.
Ułożone życie.
Wiadomo, że większość z nas chce mieć do tego wieku jakby już te ułożone życie, że tak powiem. Nie wszyscy, ale większość. Ale co chcę powiedzieć, to, że to jest nieprawda, że my tak naprawdę w wieku 30 lat dopiero mamy pieniądze, mamy dalej wygląd, jeżeli o siebie dbamy, mamy intelekt, który jest rozwinięty i dopiero wtedy tak naprawdę nasza atrakcyjność wzrasta i spokojnie możemy wtedy wiązać się z dziewczynami 5-10 lat młodszymi, czego wiele przykładów widzimy wokół nas, w naszym środowisku.
Tak.
Prawda?
Dokładnie. Maciu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nawet więcej niż 5 lat, bym powiedział.
Nawet 10.
No, bez przesady. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć. Jest fajny wzór na to, kiedy wyglądasz creepy z młodszą laską od siebie. Mm. I to jest tak, że dzieli się wiek i odejmuje się 7. Coś takiego. Jakoś tak to wygląda. Mm. I wtedy jest.
Nie rozumiem, czyli jak na przykład?
Dzielisz swój wiek na pół, okay. I dodajesz 7.
I jeżeli jest poniżej tego, to creepy?
Tak, to creepy, no.
Okej. Okay. Powiedz to Leonardo DiCaprio.
No. On jest ewenementem.
W ogóle tam jest niezły ból dupy, że on ma te dziewczyny 25 lat.
No jest, poniżej 25
lat. Poniżej 25
lat. Ma 50 kilka.
Kurwa, kogo to obchodzi? To jest jego sprawa. Chce, to ma. Czemu ma? Bo może. I chce, tak. Więc ma.
No, ale on to jest 1%.
Oczywiście, ale po prostu wiesz, śmieszy mnie ten ból dupy.
No tak, tak, wiadomo.
Szczególnie pewnych środowisk, tych bardziej z lewej strony.
No tak, pana. No to jest zabawne, to fakt. To
natomiast fakt. Kiedy on byłby kobietą i byłby silny, niezależny i przebierał w młodszych facetach, to już byłoby super.
Go for it.
Tak, dawaj. Nie jest ci do niczego potrzebny facet, możesz sobie znaleźć innego.
No,
dobra,
jest.
Stary, chyba co? Odpowiedź została udzielona.
Ja jeszcze nie, chciałem jeszcze dodać jedną rzecz.
Dodawaj.
Przez ostatnie lata strasznie się wyobcowałem, wypadłem z rynku, to wspiera mi trochę samotność. To nie szukaj załatania swojej samotności w kobietach, tylko znajdź sobie znajomych, true. Kolegów. Zainteresuj się czymś, gdzieś poznaj jakichś gości, z którymi może gdzieś wychodzić, spędzać czas i którzy mają podobną wizję do ciebie.
Proste.
Może jak to będziesz, być w pracy.
Jak będziesz w Warszawie, to zapraszamy na kawusie.
Tak. Może to być w pracy, ale chociaż w pracy ciężko poznać takich. No znaczy są takie przypadki, że tak, że się kogoś zna z pracy, ale często te znajomości też później uciekają, jak już nie pracujesz w tym miejscu.
No to zależy, jakie to jest miejsce pracy. Ja pracowałem w takich jakichś korpo miejscach albo właśnie biurach. Generalnie to zazwyczaj te znajomości opierały się na pracy i rozmawialiśmy o pracy i trochę mnie to wkurwiało, szczerze mówiąc.
No. Ile twoich znajomości przetrwało z takiej pracy?
Nie umiem pomyśleć nawet o jednej. Żadna mnie przychodzi na myśl.
Ja mam znajomych takich, ale na przykład to tylko teraz, znajomi, nie?
Teraz, no właśnie. No, także no, generalnie dobrze mówisz. W ogóle jeszcze chciałem o tym powiedzieć, że widziałem ostatnio, jak wrzucałem naszego panowie dogadamy się TikToka. Wtedy tylko przeglądam TikToka i wyskoczył mi jakiś TikTok, że bardzo mi się to spodobało, że dobry związek to nie jest takim, w którym mówisz komuś, że nie mógłbym bez ciebie żyć, tylko czy że nie byłbym bez ciebie szczęśliwy, tylko taki, w którym mówisz komuś, że bez ciebie też byłbym szczęśliwy, ale z tobą jestem jeszcze bardziej szczęśliwy. Nie? To jest dobry związek. Czyli tak samo wydaje mi się, że jest z samotnością. Jeżeli ty jesteś osobą, która jest szczęśliwa i spełniona, to wtedy jeszcze prędzej znajdziesz kogoś bliskiego. Nie? To jest takie deep shit, można powiedzieć.
Bardzo, bardzo deep, ale zdecydowanie tak. Ale myślę, że wielu facetów łata właśnie swoją samotność kimś. Czyli kobietą.
Tak. Albo jakieś swoje braki, tak. Brak jakiegoś w ogóle swoje życie wypełnia. Tak. Nie ma żadnej pasji.
Poza tym. Zainteresowania poza
tylko
tym.
Związek.
Tak. No i wtedy taki człowiek później jest, jak rozpadnie mu się związek, wtedy
dokładnie.
Jest
dokładnie. Potem jest kurwa Poznań i wiesz, i strzelanie, no. I samobójstwo. Nie? Tak. I
syndrom jedynej.
I chłopaki nie płaczą, tylko z okien skaczą.
No.
Także no tak, dobrze. Niezła pętelka tutaj poszła, logiczna w ogóle, ale ciekawe to jest.
I teraz moje pytanie jest takie, czy warto zagadywać do dziewczyn młodszych od siebie o 5-6 lat? Oczywiście, że warto. Jeszcze raz podkreślmy. Oczywiście, że warto. Stary. Trochę nie biorę pod uwagę osób w moim wieku, ponieważ wszędzie czytam, że dziewczyny w tym wieku są już przebrane, ale też nie chcę generalizować. Oczywiście tutaj nie trzeba generalizować, bo różne przypadki chodzą po ludziach, ale na twojej pozycji życiowej no nie musisz, nie powinieneś szukać dziewczyny w swoim wieku, bo po pierwsze ogólnie
nie musisz.
Faceci też są mniej dojrzali niż kobiety. To też jest ta różnica. Jest to gdzieś też udowodnione naukowo, że koło tych 5 do 7 lat jest różnicy. Ja wiem po sobie, jak się zachowywałem w wieku 25 lat, że byłem kurwa niedojrzałym gnojem kurwa po prostu. Mm-hmm. I tak naprawdę dopiero gdzieś koło 30 gdzieś zacząłem dojrzewać. Chociaż kurwa, nie wiem, czy dojrzałem do końca. Jak zobaczysz, jaką koszulkę dzisiaj kupiłem,
Jaką?
Pokażę ci.
Moja żona mówi, że ja to jestem w ogóle pierdolnięty i oderwany od rzeczywistości, więc...
Mentalne dziecko.
No, także spoko. Ale to też chyba jest spoko, żeby właśnie nigdy tak nie wydoroślać do końca.
Pamiętasz, ten facet w parku nam powiedział, że, ogólnie się nie dorasta, nie?
Dokładnie.
Że ciało się zmienia.
Pamiętam. No. Ten, który mówił ten cytat chyba Arystotelesa. Czy coś.
Tak.
Nieważne. No, ale... Ale jak najbardziej warto zagadywać do dziewczyn, do młodszych. Jeżeli podobają się starsze, to do starszych. Jeśli masz wybór. Ja osobiście zawsze wolałem, jak dziewczyna jest troszkę młodsza ode mnie. Mam jakieś tam powody ku temu. Mm-hmm.
Zdecydowanie. Myślałem też, aby jeden pokój w mieszkaniu wynająć jakieś fajne studentce. Może wynik jest z tego coś fajnego. Co myślicie? Ja uważam, że to jest trochę...
Creepy.
Pierwsza sprawa i to jest trochę negocjowanie pożądania, o czym mówiliśmy i to praktycznie to samo, co byś, wiesz, jakby jeszcze jakbyśmy oczekiwali od tej dziewczyny, to będzie trochę creepy. Może jak trafisz na nieodpowiednią dziewczynę, to jeszcze może być z tego syf. I raczej bym nie szedł w tą stronę, żeby wynajmować dziewczynie pokój
po to, żeby...
z intencją czegoś, nie?
No,
to jest słabe zagranie. To jest taka tania manipulacja i no nie, to jest fast creepy, nie? To jest fast creepy.
Także tego nie rób, ale zagaduj do młodszych dziewczyn i w ogóle do dziewczyn. W Warszawie, stary, czytałem taką statystykę dzisiaj, że w Warszawie na 100 facetów przypada 120 dziewczyn, a proporcja jest odwrotna w mniejszych miejscowościach często, więc co piąta dziewczyna nie ma szans na znalezienie mężczyzny. Plus jeszcze teraz najazd pań z kraju objętego wojną. Więc jest w czym wybierać, mówiąc no tak dosadnie.
Zdecydowanie tak.
Czytajmy następne. Może ja przeczytam, co?
Jasne.
Dobra. Okej. Okay. Następne
To
pytanie.
Coś dla ciebie, Mateusz.
Następne pytanie z grupy Męskie Problemy. Siemka panowie, powiedzcie, jak wyjść spod pantofla? Narzeczona, z którą mam dziecko, decyduje o wszystkim. Jak ja coś chcę, to zawsze jest na nie. Gdy już zaczynam rozmowę, to i tak się kończy na jej zdaniu, bo zawsze mówi, że jak mi się nie podoba, to droga wolna.
Co byś zrobił w tej sytuacji?
No to była wasza wspólna decyzja, że tak jest. Jest jak jest. Jak wyjść spod pantofla? Z buta męskiego wyjściowego.
Przez trochę trenowanie swojej niezależności. Czyli nagle właśnie załóżmy, tak? No nie wiem, nie znam życia tego gościa, no ale zrobienie coś poza związkiem. To jest chyba pierwszy krok. Pokazanie, że jest się trochę niezależnym.
I czy on tam napisał, że jego narzeczona jest w ciąży?
Narzeczona, z którą ma dziecko, tak.
A, ma dziecko już.
Decyduje o wszystkim.
Okej. Okay. To mimo wszystko. Może gdyby była w ciąży, to może miałbym skrupuły. Ale jeżeli nie, zależy jaka jest tam sytuacja dokładnie. Musiałbyś napisać szczegółowo, ale wydaje mi się, że jeśli gnoi cię albo po prostu nie szanuje, no to musisz na ten szacunek zasłużyć albo pokazać jej, że sobie nie żartujesz wcale z tym, że możesz zrobić coś stanowczego.
No i nawet nie mówić, tylko bardziej robić, nie?
Dokładnie.
Bardziej robić jakieś rzeczy. Nie mówię to, że masz na przykład, nie wiem, pójść i, nie wiem, przeruchać pół miasta, to nie, w ogóle nie o to chodzi, tylko po prostu pokazać gdzieś swoją niezależność i postawić na swoim. A jak postawisz na swoim, ona będzie zaskoczona, będzie miała trochę mindfuck.
Dokładnie.
I to w małych nawet rzeczach. Po prostu, że nie, tak nie zrobimy, zrobimy tak.
Ale to, jeżeli masz już z nim dziecko, to świadczy o tym, że masz taki uległy charakter, nad którym oczywiście można pracować, bo charakter można rozwinąć. Ale jeśli doprowadziłeś do takiej sytuacji, to świadczy o tym, że masz taki charakter. Z drugiej strony napisałeś ten komentarz, więc widzisz w tym problem i to dobrze. Także zacznij stawiać na swoim w drobnostkach, nawet kosztem kłótni z narzeczoną, czy jej niezadowolenia. Pokaż jej po prostu pazurka.
Chyba tak.
A jeśli to się nie powiedzie, no to napisz znowu pytanie, to ci powiemy, co robić dalej.
No, powiedzmy. No to jest jedyna rzecz, którą możemy podać. Tak naprawdę. Pytanie jest jeszcze właśnie. Chłop tutaj właśnie ma dziecko. Czy dba o siebie też, nie? Bo to też zależy. Jak jego życie sprowadza się do tego, że wraca z pracy tylko i leży i ona mu tylko mówi, dobra, zrób to, no to no niestety.
No właśnie, pytanie, czy ona po prostu zachowuje się tak, bo ma świadomość, że nikt innego nie zechce na przykład, nie? Może nie, jakby się dowiedziała, że jednak masz jakieś powodzenie poza swoją narzeczoną, no to wtedy reagowałaby inaczej.
No tak.
Dawaj dalej.
To wszystko ze mną.
Nie masz więcej pytań? No dobra, no to zakończmy.
Mam jeszcze z tym syndromem dnia następnego, to mogę.
To dawaj. Rzucić.
To już rzucam. Panowie, jak radzicie sobie z syndromem dnia następnego? Ja 30 lat przepracowałem w gastronomii, gdzie piło się wiadrami. Ale w tym czasie miałam tak, że kaca po prostu trzeba było odchorować i tyle. Nikt mnie nigdy rano na klina nie namówił. Od kiedy jestem na gastronomicznej emeryturze, mam rodzinę, dzieci, odpowiedzialność. Następnego dnia muszę się najebać i odespać. Owszem, robię to na tyle rozsądnie, że nie zawalam odpowiedzialności czy finansów rodzinnych. Żona rzecz jasna się wkurwia, ale ona się wkurwia o wszystko. Gorzej, że mnie to zaczyna przeszkadzać. Ogólnie.
Ja napisałem komentarz pod tym postem. Komentarz brzmi: nie piję. To jest moja odpowiedź. Po prostu zrezygnowałem z alkoholu od jakiegoś czasu. Nie robię z siebie jakiegoś mesjasza, czy tutaj wielkiego abstynenta, ale po prostu zrezygnowałem z alkoholu, bo od kiedy skończyłem 30 lat, to moje kace trwają kilka dni na melanżu. Po grubym melanżu to trwa nawet tydzień. Także jak sobie biorę plusy i minusy alkoholu, no to dużo więcej jest tych minusów.
No, żeś odpisał, naprawdę. Nie piję z kropką.
Nie piję, kropka. No to jest moja odpowiedź. Więc tak, jeśli chodzi o samo leczenie kaca, kiedy piłem, no czasem mi się zdarzało napić, na przykład w tym roku parę razy piłem, tak? Nie mówię, że nie, ale od tam półtora miesiąca czy dwóch nie piję. No to najbardziej pomagał mi wysiłek fizyczny zawsze. Po prostu wypocenie się połączone najlepiej i potem jeszcze z sauną lub morsowaniem. To mi pomagało, ale tak naprawdę i tak dopiero po kilku dniach czułem się tak w miarę okej. Okay. W ogóle mam ochotę nagrać odcinek o destrukcyjnym wpływie alkoholu na organizm, bo ostatnio sporo się o tym naczytałem.
No ja tak samo.
Że każda ilość alkoholu tak naprawdę jest szkodliwa i widzę, jak produktywny się stałem, od kiedy przestałem w ogóle pić alkohol. I szczerze polecam każdemu, może nie zrezygnowanie, bo nie chcę tutaj każdego namawiać do jakiejś totalnej abstynencji, ale chociaż żeby ograniczyć ten alkohol do picia na przykład raz w miesiącu. To wiesz, po pierwsze ten alkohol będzie lepiej smakował, a po drugie no ta destrukcja cała będzie zaprzestana, nie? To jak to działa na twój mózg, twoje organy wewnętrzne, stary, to jest masakra.
No.
Zgliszcza, nie?
Zdecydowanie. Zdecydowanie, a szczególnie, że tutaj brzmi, kolego...
Że lubisz pochlać.
Znaczy, jak nie, tu ewidentnie dla mnie brzmi to jak problem z alkoholem, nie? I... Zastanów się i przed lustrem sobie powiedz, po co pijesz alkohol, nie? W ogóle, czy ty nie chcesz zapić jakichś problemów i czy to w jaki sposób to jakkolwiek daje ci jakiś benefit w życiu. Bo ja też sobie przewartościowałem ostatnio alkohol i zupełnie mam inne spojrzenie niż na przykład rok temu. Że jednak alkohol...
Jakie?
Że w większości przypadków, a ty, ja nie jestem osobą, która ma kacę, bo też mnie znasz, że ja
no,
po prostu
faktycznie.
Wjeżdżam, wiesz, na ten dzień normalnie.
Skubaniec naprawdę potwierdzam, że potrafi wstać o 7 po piciu i po prostu działać. Ja no. Gdzieś tam odlepiam jedno oko o 10, patrzę, on już było o 7 na treningu.
No właśnie, no. I, ale widzę po prostu, że nie daje to żadnych benefitów i nie jest na dłuższą metę dobry po prostu. Raz na jakiś czas naprawdę spoko, okej, okay, ale jeżeli tego nie potrafisz kontrolować, to nie pij alkoholu, nie? W ogóle to jest turbodestrukcyjne. I to, jak jest normalizowany alkohol, jest przerażające, nie?
Dokładnie, ma bardzo duże skutki uboczne. Czytałem, że nawet porównuje się go do heroiny, jeśli chodzi o degradację organizmu. Ale jest powszechnie zaakceptowany i po prostu bardzo. Wszyscy uważają, że alkohol, że picie alkoholu jest super, reklamy pokazują, że jest super, piwko kojarzy się z chillem, z relaksem, a tak naprawdę nie potrzebujesz go, żeby się zrelaksować, tak mi się wydaje przynajmniej. Oczywiście na wakacjach też mnie zobaczysz z piwem, nie będę tutaj hipokrytą, ale nie muszę
będziesz,
wypić,
będziesz.
Nie muszę, jesteśmy wiadomo kim. No, w każdym razie nie potrzebuję wypić alkoholu wieczorem, żeby czuć się zrelaksowany. Nie czuję potrzeby picia alkoholu, żeby czuć się szczęśliwy albo spełniony, bo moja rzeczywistość teraz jest na tyle satysfakcjonująca dla mnie i to, co robię, że sprawia, że jestem szczęśliwy bez picia alkoholu. Ja lubię pójść spać teraz o 21 albo 22, co swoją drogą zaraz się stanie, bo jest 20:20, więc zaraz się kładę spać. Wstać sobie o 7 albo 6 i działać sobie, wypełniać sobie dzień zajęciami, to mi zastąpił alkohol. Dla kogoś może, kto teraz pije alkohol, to brzmi jak takie pierdolenie jakiegoś świętej jebliwego gościa, którego kompletnie nie rozumie, ale uwierzcie mi, że ja też musiałem dorosnąć do tego, dojrzeć do tego, żeby po prostu sobie to przewartościować.
Tak, tak jest. Ale z drugiej strony, patrząc, będąc teraz adwokatem diabła, w pewnym wieku alkohol jest wskazany, tylko żeby nie robić głupich rzeczy po nim. No.
Ale mówisz o młodych ludziach?
Młodych ludziach, no.
Kurde, stary.
No zobacz teraz.
Nie jakbyś... żałuję, że gdzieś tam melanżowałem, nie?
No wyobraź sobie, żebyś miał całe życie od 18 roku życia do 29 praktycznie nie pił, żebyś nie pił alkoholu.
Wiesz, to wszystko sprowadza się do tego, że w życiu najważniejszy jest taki balans, nie? Tak jak Pareto, 80 na 20. Tak. Myślę, że jeżeli tej zasady się trzymasz w swoim całym życiu, no to będziesz super szczęśliwy.
Tak.
Znam takich ludzi, takie przypadki chłopaków, którzy mieli po 17, 18 lat, 19, w życiu nie pili kropli alkoholu, bo trenowali, uprawiali sport. Trochę była to presja rodziców, trochę ich chęć, ale to było takie ciągłe poczucie, że sobie czegoś odmawiają, że im ucieka młodość, że wszyscy gdzieś tam jeżdżą na wycieczki, chodzą tak. Na dyskoteki, a oni nie, oni chodzą na trening i faktycznie trochę tak było, że ci ludzie w tym wieku, moi koledzy wówczas, tracili trochę właśnie te wszystkie, wiesz, benefity, że tak powiem, związane właśnie z tym wiekiem nastoletnim. I co chcę powiedzieć, często ci ludzie potem odpinali wrotki w wieku 20-21 lat i szli w gruby melanż na 5-10 lat. Znam takie przypadki i kończyli w rynsztoku, bo po prostu tak bardzo czuli, że coś im uciekło, że chcieli to nadrobić.
Zerwanie ze smyczy.
Dokładnie, po prostu totalne odcięcie, nie? I rynsztok, kryminał, szpital, odwyk. Naprawdę znam takie przypadki, więc uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale w zdrowym balansie. Ale jeżeli ty, koleżko, masz 30 parę lat i musisz się napierdolić, żeby czuć się szczęśliwym, to znaczy, że coś poszło nie tak w twoim życiu i powinieneś się zastanowić po prostu. A co ci powiem takiego jeszcze, jakie mam przemyślenia na temat alkoholików, ogólnie ludzi z tendencją do uzależnień, to, że są najlepszymi sportowcami. Może nie najlepszymi, ale na pewno mają predyspozycję do tego, żeby być dobrym w czymś, bo są skrajni i często idą w jakąś rzecz skrajnie, czy to jest sport, czy właśnie alkohol. Z tych dwóch rzeczy, czy sport, czy jakaś inna pasja, typu na przykład, nie wiem, śpiewanie, granie na gitarze albo coś innego. I często Właśnie znam też takie przypadki ludzi, którzy w ogóle zrezygnowali z melanżu totalnie, odcięli się i zaczęli trenować i osiągnęli coś fajnego w sporcie. Fajnym przypadkiem jest na przykład Adrian Costera, który jest triatlonistą, takim ultra triatlonistą. On robił tego, nie chcę powiedzieć, ale to jest chyba Ironman, jakieś kosmiczne w ogóle, kosmiczne odległości. Płyniesz, biegniesz, jeździsz na rowerze. Gościu też był takim typkiem, który lubił sobie tam przymelanżować i palił papierosy. Taka jest historia tego człowieka. Palił papierosy i pewnego dnia postanowił, że przestanie palić i zaczął biegać. Po prostu rzucił szluga i pobiegł. Przebiegł chyba 10 kilometrów. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie. I od tamtej pory cały czas uprawia sport. Jest skrajnie dobry. Reprezentuje nasz kraj na arenie międzynarodowej. Jest o nim głośno. Zobaczcie sobie, co on wyczynia. I to jest właśnie przykład takiego skrajnego gościa. Nie? Więc... marnujesz trochę potencjał melanżem, trochę ci pierdolę tutaj głowę, właśnie jak żonka, której nic nie pasuje, ale może pomyśl o tym, żeby trochę tej energii, którą poświęcasz na uchlewanie się, poświęcić na coś produktywnego.
Dokładnie, dokładnie. Nie mam nic do dodania, po prostu. Nie mam nic do dodania. Jedną rzecz bym dodał tylko. Jest masa gości, których też poznałem w swoim życiu, którzy w ogóle nie powinni pić alkoholu. Oni nie nadają się do tego, nie potrafią pić. Dobra. Nie mają umiaru i sami siebie niszczą. Już nie pomijam, że przez alkohol, tylko pośrednio przez alkohol, że na przykład są agresywni i wiesz, i później mają jakieś sprawy sądowe, jakieś takie inne rzeczy, które są głupie. No nie wiem, wsiadają za kółko, pijani. No nie kontrolują siebie, totalnie siebie nie kontrolują. I na pewno też znałeś takich gości.
Oczywiście.
Którzy po alkoholu są zupełnie innymi.
Odklejka.
Odklejka totalna. No, gościa nie poznajesz.
Ja mam takich koleżków kilku, którzy po alkoholu mamy dla nich specjalną ksywkę na ten stan. Są innymi ludźmi. Po prostu nazywamy ich inaczej, bo nie są sobą, nie? Pozdrawiam, Clyde. Także alkohol. Tak, jeśli chcesz, jeśli musisz, ale wszystko z głową. A co do kacy, wracając do tego tematu, no to no może nie mieszać też? Nie mieszać alkoholu?
Ciężko powiedzieć.
Nie pić dużo i wypocka na drugi dzień. No.
Myślę, że tutaj w tym przypadku to żadnego tutaj nie widzę benefitu i niszczy tylko swoją rodzinę jeszcze przy okazji przez alkohol. To jest no real talk. No tak jest. No tutaj nic dobrego nie widzę. Poza tym usprawiedliwiałem siebie, dlaczego chcesz się napierdolić, to nie widzę nic pozytywnego, nie? Poza bycie egoistycznym chujkiem, który chce się najebać, żeby i to trochę tak jak z tym, jak gościu tam w poście którymś mówił, że ile mogę wypić alkoholu, żeby to było zdrowe, coś takiego, nie? Nie ma zdrowej ilości alkoholu tak naprawdę. Także ziomek, ogarnij się, nie? Dokładnie. Przyznaj sam się przed sobą. Pierwszy krok to jest przyznanie się samemu przed sobą, że masz problem z alkoholem.
Najcięższy dokładnie, krok. Dokładnie.
Dobra. Coś jeszcze chcemy dodać? O rancie alkoholowym?
Kończymy wakacje, kończymy ten podcast. Mamy kilka pomysłów, które chcemy zrealizować, troszkę prężniej podziałać. Na tym kanale, panowie, dogadamy się. Czekajcie na to. No. Nie mam żadnych słów na zakończenie
odcinka. W następnym odcinku zareklamujemy jakimś zajebisty skam. Powiemy wam, jak być zostać bogaty.
Sam jestem ciekaw. Panowie, dogadamy się.
Cheers.
Panowie, dogadamy się. Podcast nie tylko dla panów z potencjałem.